Prezydent Andrzej Duda upomniał się o status mniejszości narodowej Polonii w Niemczech. Wyraził też potrzebę powrotu do dialogu dotyczącego polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury. Prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier spotkali się dziś po południu na Zamku Królewskim z uczestnikami polsko-niemieckich wymian młodzieży. Okazją jest 30. rocznica podpisania traktatu między Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W przemówieniu Andrzej Duda przyznał, że traktat ten jest ważnym elementem polsko-niemieckiej historii, teraźniejszości oraz mocnym fundamentem przyszłości. Prezydent stwierdził też, że nasze kraje są ze sobą tak silnie związane jak nigdy dotąd w historii. Ale jak dodał, czekamy jeszcze na ważne fakty do domknięcia procesu pojednania.
W dialogu między sąsiadami musi być przestrzeń na rozmowę o obszarach, które wymagają poprawy. Trudno pozytywnie ocenić fakt, że blisko 2-milionowa Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej oraz że Niemcy do tej pory nie stworzyły jeszcze stosownego funduszu na naukę języka polskiego, a w szczególności jej uczenie w szkołach społecznych w Niemczech. Myślę też, że przed nami jest jeszcze jeden istotny fakt pojednania. Byłbym rad, gdybyśmy powrócili do ważnego dialogu dotyczącego polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury. W wyniku grabieży wojennej Polska straciła ponad 500 000 cennych dzieł sztuki. Straty w architekturze, zwłaszcza warszawskiej, sięgają 90% przedwojennej tkanki miejskiej.
Prezydent Polski przyznał też, że cieszy go inicjatywa budowy w Berlinie miejsca pamięci polskich ofiar okupacji niemieckiej. Będzie to gest, który zostanie przyjęty w Polsce z uznaniem, podkreślił prezydent. Chciałbym, abyśmy odsłonili taki pomnik nie później niż w 2024 roku, w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dodał. Przypomnijmy, traktat o dobrym sąsiedztwie został podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 roku. Podniesienie dzietności do poziomu zastępowalności pokoleń to jeden z najważniejszych celów realizacji zaprezentowanej dziś Strategii Demograficznej 2040. W prezentacji dokumentu wziął udział premier oraz kierownictwo resortu rodziny. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Ochrona rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, realizacja programów mieszkaniowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie, a także utworzenie centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym to część rozwiązań zawartych w projekcie Strategii Demograficznej 2040. W czasie prezentacji dokumentu premier Mateusz Morawiecki wskazał, że jeżeli dzisiaj nie zaczniemy rozwiązywać najważniejszych problemów, to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść, paraliż w systemie emerytalnym oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego. Cel strategiczny to podniesienie poziomu dzietności w ciągu najbliższych 20 lat do poziomu zastępowalności pokoleń, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu.
Ten cel rozpisaliśmy na 3 cele szczegółowe i 12 obszarów działania. Te 12 obszarów działania chcemy realizować w sposób kompleksowy, inteligentnie, równolegle, ale wybieramy tutaj obszary priorytetowe. Dzisiaj chcemy się skupić w pierwszym etapie realizacji strategii po jej przyjęciu przez rząd na 4 priorytetowych obszarach. Rynek pracy to jest jeden z tych obszarów, który jest bardzo ważny dla Polaków. Patrząc na wiele badań, widzimy, że stabilność i pewność zatrudnienia jest ważniejsza nawet niż poziom dochodów.
Wśród priorytetowych kierunków strategii są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy wspierające elastyczność i stabilność pracy, a także poprawę jakości ochrony zdrowia. To między innymi rodzinny kapitał opiekuńczy, mieszkanie bez wkładu własnego, Maluch Plus, zwiększenie nakładów na zdrowie oraz programy pośrednio realizujące postulaty strategii, na przykład program Świetlica i żłobek w każdej gminie. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Roman Giertych albo Szymon Hołownia mogliby zastąpić Lidię Staroń na stanowisku senatora, gdyby ta została rzecznikiem praw obywatelskich, informuje dzisiejsza prasa. Jeden z dzienników wskazuje, że jeszcze zanim Sejm przegłosował kandydaturę Staroń, w partiach opozycyjnych ruszyły poszukiwania osoby na jej miejsce w Senacie. Na giełdzie nazwisk mają być oprócz lidera Polski 2050 oraz mecenasa kojarzonego z opozycją, także m.in. profesor Tadeusz Iwiński, były wieloletni poseł SLD z Olsztyna, czy były senator profesor Ryszard Górecki. Możliwe jest też kandydowanie profesora Wojciecha Maksymowicza, posła, który z Porozumienia przeszedł do Polski 2050. Senator PiSu Jan Maria Jackowski przyznaje, że nazwisko Giertycha pojawia się w kuluarach. Zwraca uwagę, że opozycja potraktuje ewentualne wybory uzupełniające jako sprawdzian swoich dotychczasowych działań.
Sądzę, że opozycja potraktuje te wybory jako kolejny test na swoje działania polityczne. I przy takich sympatiach i preferencjach wyborczych, jakie są w Olsztynie, opozycja ma szansę na osiągnięcie pozytywnego wyniku w takich wyborach, jeżeli oczywiście one się odbędą. To znaczy, jeżeli pani senator zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. Z informacji, które posiadam, wynika, że niewątpliwie Roman Giertych jest bardzo poważnie rozważany przez znaczną część opozycji jako kandydat w tych wyborach.
Sejm powołał we wtorek zgłoszoną przez PiS senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Aby mogła objąć stanowisko, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Głosowanie odbędzie się jutro. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Stanisław Zalewski, były więzień Auschwitz, nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot polskie obozy, użyty przez niemieckie media. Chodzi o sprawę z 2017 roku, kiedy bawarskie media użyły na swoich stronach internetowych takiego określenia w stosunku do obozu zagłady w Treblince. Prawnicy ze Stowarzyszenia Patria Nostra w imieniu Stanisława Zalewskiego wnieśli o przeprosiny oraz o wypłacenie 50 tysięcy złotych na rzecz stowarzyszenia. Pełnomocnicy z Niemiec zakwestionowali jednak prawo polskiego sądu do orzekania w tej sprawie i wskazali, że proces powinien toczyć się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Dziś TSUE przyznał im rację. Mecenas Lech Obara, pełnomocnik Stanisława Zalewskiego, ocenił, że orzeczenie jest szokujące.
Wierzyliśmy w to, że zgodnie z praktyką dotychczasową ukształtowaną przed Trybunałem Luksemburskim, pogląd, jaki rzecznik generalny sformułował, będzie powtórzony również przez skład orzekający Trybunału. Okazało się, że nastąpiło odstępstwo, że podzielono pogląd, jaki wyrazili niemiecka strona, a później Komisja Europejska. Otóż uznano, co jest szokujące, że słowo użyte, zniesławiające, o którym za pośrednictwem internetu dowiedział się pan Stanisław Zalewski, że to słowo, polski obóz koncentracyjny, akurat nie to było o Sobiborze, nie pozwala na skazanie osoby, która mogła być tym dotknięta.
Prawnik wskazał, że orzeczenie zamyka de facto drogę przed polskimi sądami wszystkim, którzy są dotknięci tego rodzaju lub podobnymi określeniami. Rzecznik generalny TSUE w swojej opinii oświadczył wcześniej, że były więzień Auschwitz może dochodzić sprawiedliwości za użycie zwrotu polskie obozy w niemieckich mediach. Wyroki Trybunału zazwyczaj pokrywają się z opiniami rzecznika generalnego. Przedstawiciele Polski i Czech chcą zawrzeć porozumienie w sprawie kopalni w Turowie bez angażowania w to instytucji unijnych. Czesi mają wycofać skargę z TSUE po spełnieniu ich warunków przez Polskę. Takie deklaracje padły dziś w Pradze, gdzie rozpoczęły się polsko-czeskie negocjacje nad ostateczną umową w sprawie kopalni Turów. W obradach uczestniczą m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz szef resortu środowiska Czech Richard Brabec. Czeski minister powiedział na wspólnej konferencji, że celem rozmów jest porozumienie, a nie sąd. Możliwości polubownego załatwienia sprawy mówił też minister Michał Kurtyka.
My do tego podchodzimy bardzo poważnie, o czym świadczy również ranga delegacji, której jest pan wicepremier Jacek Sasin, pan minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Moja osoba, chcemy, żeby również po naszej stronie odzwierciedlić pełnię wszystkich oczekiwań, jakie są formułowane i z taką intencją znalezienia porozumienia w tych kwestiach, które zostały wyartykułowane przez pana ministra Bratza, które są najważniejsze dla strony czeskiej, widzimy absolutnie taką możliwość osiągnięcia porozumienia.
W lutym bieżącego roku czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE. W ich ocenie rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie. W maju unijny sąd w ramach środka zapobiegawczego nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Polski rząd oświadczył, że wydobycie w kopalni Turów nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. I tą wiadomością kończymy to wydanie wiadomości. Więcej mogą Państwo znaleźć na naszym portalu internetowym, a teraz prognoza pogody. Jutro niebo będzie bezchmurne. Po południu bez upału, czyli poniżej 30 stopni, będzie od Mazur i Podlasia po Podkarpacie i częściowo Małopolskę. Na pozostałym obszarze upalnie. Najwyższa temperatura na zachodzie do 33 stopni. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany na barometrach 1013 hektopaskali.